teraz rzeczywiście jest taki moment, że jeżeli coś zmienimy w swoim myśleniu wspólnie, jeżeli się zharmonizujemy, to wygląda na to, że możemy z tego wyjść.
Wałęski krytykuje, czy może inaczej tak próbuje szarpnąć Polakami podobnie mocno jak już Słowacji.
Dla mnie ta szlachta to w tej chwili to jest ta elita celebrycka. Ta elita, która nie ma pokrycia tak naprawdę na to swoje bycie elitą, kiedy on walczył o to, żeby coś wreszcie dotarło.
Jest dobrze w tych naszych kostiumach, rolach, w naszym czerepie waszym, że za żadne skarby nie chcą.
Teraz rzeczywiście jest taki moment, że jeżeli coś zmienimy w swoim myśleniu wspólnie, jeżeli się zharmonizujemy, to wygląda na to, że możemy z tego wyjść, bo takie są czasy. I pytanie, na ile one rzeczywiście są ciężkie, a na ile to są po prostu...
Pewnie.
Na ile to są takie czasy, w których, które dla jednych są ciężkie, a dla innych może są też szansą. To zależy od nas.
No jest twórca, który wymieniany jest jednym twem, że popularny komediowy pisarz za Polską, ale no gdzieś trochę jest zapomniany, prawda? Gdzieś go wydobywamy. I moment, w którym on tworzył, czyli to jest przełom, koniec XIX wieku tak naprawdę, był też wyjątkowy dla historii teatru. Panie dyrektorze, Wałucki, który tworzył w tym momencie, jaki to był moment, jak możemy patrzeć na jego twórczość? Bo to jest też postać tragiczna.
Cóż, myśliwi Krakusi, zdaje się, mówili Michał Wałucki, co pisał Stuczki. I rzeczywiście go traktowano jako tylko takiego dostarczyciela repertuaru, ale z kolei też nie tylko. I na takiej liście, którą Raszewski stworzył, najlepszych polskich dramatów, którą trochę tak stworzył obok tego pomysłu, także znalazło się miejsce dla Wałuckiego. A na przykład o ciężkich czasach Wincenty Rapacki napisał, że jest to sztuka, w której Wałucki Wałucki krytykuje, czy może inaczej tak próbuje szarpnąć Polakami podobnie mocno jak już Słowacy. Także jakby z jednej strony mamy właśnie tego Wałuckiego, co pisał Sztuczki, tego Wałuckiego, który spotkał się z koszmarną też takim pewnie dzisiejszym językiem, byśmy powiedzieli hejtem, to rzeczywiście skończyło się dla niego tragicznie na ławeczce na krakowskich plantach. A z drugiej strony właśnie kogoś, kto też bywał tak traktowany.
Jakim był twórcą Wałucki? Jak o nim w ogóle mówić?
W roku 1898 jego tekst Wędrowna Muza, który był tekstem bardzo specyficznie napisanym, ponieważ była to troszeczkę taka, może nawet nie troszeczkę, krytyka ówczesnej takiej praktyki teatralnej teatru wędrownego, tak, który to wędrował właśnie po mniejszych scenach w Polsce, dając przedstawienia. I Wałucki pokazał taki właśnie teatr wędrowny na scenie teatru nie do końca zidentyfikowanego w przestrzeni i miejscu, co zostało odczytane jako atak na grupę zawodową, na aktorów. I to przedstawienie w Krakowie, proszę sobie wyobrazić, że spotkało się z bojkotem, tak? Ponieważ aktorzy krakowscy ze słynnym Kazimierzem Kamińskim zorganizowali twórcy, który od początku swojej twórczości był z Krakowem związany, strajk włoski. Czyli coś, co się wydarzało niesłychanie rzadko w teatrze, mianowicie grano na biało, to znaczy realizowano tylko suchy tekst, łącznie z didaskaliami, nie było tam żadnego elementu kreacji, scenicznej kreacji aktorskiej. I coś takiego spotkało autora w jego rodzinnym Krakowie, w jego rodzinnym teatrze, co było w ogóle nie do pomyślenia jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, kiedy jego właśnie Grube Ryby, Dom Otwarty, czy Klub Kawalerów przyciągały rzesze publiczności, tak, do ówczesnego teatru. Natomiast pod koniec życia to już był trochę inny człowiek, trochę inna twórczość i te elementy właśnie takiego zgorzknienia życiowego, myślę, że w jego twórczości, tej późnej zwłaszcza, są wyraźne.
No, ten tekst mnie zaciekawił jeszcze bardziej, kiedy usłyszałem pana dyrektora tą historię, że podczas premiery krakowskiej elita krakowska nie na żarty się obraziła. Pomyślałem, no, że musi coś być w tym tekście takiego, jakaś siła konfrontująca na tyle, że no oczywiście wtedy to tak było, że były konkretne postacie opisane tak jak w weselu, więc to musiało jeszcze być mocniejsze, ale podejrzewałem, że tam, że musi gdzieś w tym tekście tkwić taka moc takiej prawdziwej krytyki, której my też nadal chyba w Polsce nie jesteśmy w stanie znieść, bo jest to krytyka oczywiście elit. I to nie tych politycznych, tylko właśnie tych wszystkich innych elit, czyli osób, które mają wpływ na innych, taka, można powiedzieć, średnia klasa, ale też nie tylko przedsiębiorcza, ale też urzędnicza, osoby, które mogą coś więcej i to jest pytanie o tą odpowiedzialność. W tej sztuce to zacząłem patrzeć na to też jako taka całościowa choreografia i pojawiło się takie hasło, czy taki obraz ludzi czekających na coś, na kogoś, że ktoś im coś pozwoli, na cud, na kogoś z zagranicy. I to jest też taka trochę moja perspektywa w tej połowie holenderskiej, że nadal mnie to ciekawi, dlaczego tak dużo ludzi z tak ogromnym potencjałem w Polsce ciągle na coś czeka.
Pomimo tego odrzucenia Wałbrzyskiego, to on na scenach polskich dalej pozostał. I to jest trochę takiego zwycięstwo z zagrobu, prawda? Bo na pewno na scenach polskich dłużej pozostał już na przykład Przybyszewski, którego wtedy, powiedzmy, był jednym z tych, którzy go detronizowali. Teatr się zmienia z takiej masowej, w pewnym sensie, czy masowej, bardzo popularnej rozrywki dla każdego staje się miejscem, które jest traktowane jako świątynia sztuki, staje się miejscem, w którym mają być roztrząsane najważniejsze problemy. No i gdzieś Wałbrzyskiego wrzucono do worka z tym napisem repertuar XIX-wieczny. On w nim w pewnym sensie do tej pory pozostaje, bo to tak jest grane, tak jest kojarzone. Rzadko kiedy robi się to, co z nim zrobiono chociażby tutaj w trakcie tej inscenizacji, to znaczy kiedy trochę tak tutaj dzięki zabiegom reżysera, także dramaturga Daniela Adamczyka, czyli od chociażby zderzyć, skoro komuś już w momencie powstania Lepockiemu, czyli skojarzył się ze Słowackim, to posłuchajmy, co ma Słowacki do powiedzenia, wtedy nagle zobaczymy, że Wałbrzyski mówi nam w pewnym sensie to samo. Prawda, że w tej przebierance jest właśnie Wczerek Rubaszny, który tak Słowackiemu przeszkadza.
Chcieliśmy sprawdzić ten tekst pod względem jego... zaczęliśmy na pierwszej próbie od pierwsze stwierdzenie zaraz po zakończeniu pierwszej próby czytanej padło od któregoś z aktorów Ramota. Ja już wtedy byłem nasycony tą ciekawością tego, co tam jest głębiej, ale w trakcie to było coś, na co wszyscy mogliśmy się zgodzić, że nie będziemy brać odpowiedzialności za uwiarygodnienie tego tekstu, tylko my będziemy ten tekst sprawdzać pod kątem tego, które z tych rzeczy, które tych archetypów, które Wałbrzyski opisuje, są jeszcze dla nas aktualne. Z takim lękiem, że być może wszystkie. Dla mnie ta szlachta to w tej chwili to jest ta elita celebrycka. Ta elita, która nie ma pokrycia tak naprawdę na to swoje bycie elitą, ale która jednocześnie bardzo mocno wywiera wpływ stara się wywierać wpływ na rzeczywistość i na naszą opinię. I rzeczywiście jest tak, że są sztuki, które się ludziom podobają, są określane jako sztuki komercyjne i rozrywka, ale te sztuki, takie prawdziwe sztuki, to może być tak, że nikt na to nie przyjdzie, no ale za to, prawda, a reżyser się wyżył. Więc, a wydaje mi się, no, zresztą cały ten obszar anglosaski to udowadnia tymi sztukami well done, że da się to połączyć. I mi się wydaje, że te czasy też temu sprzyjają, że musimy zacząć tak myśleć, że nie możemy grać dla pustych sal rzeczy ważnych, a dla pełnych sal rzeczy błahych.
To jest rzeczywiście coś jest takiego w nas, że nawet tylko w przypadku Bałuckiego, ale nawet samego Freda też czasami traktujemy trochę z góry. Traktujemy go jako takiego, no, klasyka, ale takiego, prawda, mniej ważnego w jakimś sensie, na pewno mniej ważnego niż na przykład Mickiewicz czy Słowacki, którzy przecież w tym samym międzyczasie tworzyli.
Profesor Jan Ciechowicz, który pisał też o Michale Bałuckim, użył takiego sformułowania, że wesele właściwie zabiło Michała Bałuckiego, bo w momencie, kiedy krytyka zobaczyła inny rodzaj twórczości literackiej, okazało się, że jest tak przestarzały w tej swojej skostniałej formule właśnie komedii, już dzisiaj nieaktualnej wtedy, 1890-91 do 1901 roku, no, spowodowało to właśnie ten akt samobójczy i taką, a nie inną cenę.
17 października 1901. Tak.
Jeżeli Elita się obrażała i go hejtowała, to znaczy, że tam musiał być jakiś rodzaj wyparcia, na pewno brak dystansu do siebie, a na pewno brak gotowości, żeby przyjąć tę diagnozę. Bo z tej perspektywy można stwierdzić, z tej jego perspektywy, kiedy on walczył o to, żeby coś wreszcie dotarło do tej elity, to z tej perspektywy można sobie wyobrazić, że ten Wyspiański z całym weselem, który też no, mocno tam narobił, ale że to jednak odwoływało się do tego ducha, który mamy jakby urobiony, znaczy do tego ducha zrywu, do tego serca, do tych romantycznych, wielkich wrażeń i że można wyjść z teatru po prostu nasyconym, po czym znowu nic z tego nie będzie tak na co dzień. Tak? Czyli on z uporem maniaka, tak też można na to spojrzeć, próbował jakby dobić się do tego rozumu, do tego, żeby zrozumieć, że ten pozytywizm naprawdę jest dobrą propozycją w sytuacji, kiedy mamy to przechylenie w stronę romantyzmu, które już no, świetnie się sprawdza w momencie, kiedy trzeba się wyzwolić, ale kiedy już jesteśmy wyzwoleni, no to warto też taką pracę codzienną wykonać, żeby umacniać chociażby tą wolność, czy no, coś zacząć budować.
Co z tego Bałuckiego dziś wyciągnęlibyście jako pierwsze?
Bałucki jakby ubiera swoje postaci w kostium po to, żeby je tak naprawdę odrzeć i pokazać, jakie są naprawdę. I stąd tak to wydaje mi się być coś, co nawet w tych takich czysto komediowych tekstach Bałuckiego wydaje mi się być do dzisiaj interesujące. Właśnie to pokazanie tego mechanizmu przyjmowania pewnych ról, tkwienia w nich, często pomimo wszystkiego wokół po prostu. Tak siebie dobrze wymyśliliśmy, że tak nam jest dobrze w tych naszych kostiumach, rolach, w tym naszym czerepie rdwaszym, że za żadne skarby go nie chcemy zdjąć.
Prezentując pomysł na ciężkie czasy moim współtwórcom, no założyliśmy sobie ograniczenie i rzeczywiście najdalej poszedł w tym kostiumograf, który postanowił nie wydać ani grosza. Ten budżet taki niecałe 2000 wydany na takie dosłownie dodatki, natomiast wszystkie kostiumy, które Państwo widzieli dzisiaj, są z naszego magazynu, przepasnego magazynu, gdzie są kostiumy jeszcze i sprzed wojny. Więc to właśnie chcieliśmy zrobić sztukę tym, co mamy. Scenografia też praktycznie jest, no, krzesła.
Też jest takie zbiórki trochę.
Społecznej, tak. Żeby udowodnić sobie, sprawdzić, czy tak jest, czy być może nie musimy już czekać na nic, tylko jesteśmy w stanie tym, co mamy, jeżeli są ciężkie czasy, tak jak Ostewa też mówił. Aktor, kostium i światło. Możemy robić. Czyli nabraliśmy takiego poczucia wartości, tego potencjału. Zrozumieliśmy, że niezależnie od tego, jakie te czasy będą, bo przecież według których to jest dopiero początek ciężkich czasów tych na zewnątrz, że my damy radę. A jeszcze na innym poziomie, no chcieliśmy po tym długim okresie COVID-u, kiedy okazało się, że można nas tak łatwo zamknąć i że w sumie nie jesteśmy potrzebni, no też udowodnić sobie, czy możemy dostarczać bardziej niż sztuki tematy, które rezonują, żebyśmy byli obecni w tym obszarze, jednak w tym koszyku pierwszych potrzeb, czyli że teatr musi być mocno. Przyszedł mi taki proces uświadamiania sobie, do czego my jako teatr w takich czasach możemy się przydać. No i chyba wyszło na to, że możemy się przydać pod warunkiem, że jesteśmy szczerzy i pod warunkiem, że osoby, które przychodzą, mogą się przejrzeć w tym lustrze i trochę bardziej też wzmocnieni wyjść, bo na pewno, jak to się mówi, no w grupie jest siła, we wspólnocie jest siła i tak jak Bałucki pokazuje, że wszyscy chcą w pewnym sensie gdzieś tam dobrze, no to ciągle...
To ten finał jest z tego manifestacją, prawda?
Tak, jeżeli cały czas nie mogą się zharmonizować, to no, na pewno jakimś rozwiązaniem jest, żeby się jednak się harmonizować, więc taką pochodną tego pracę nad tą piosenką, czy tego, co ta piosenka daje zespołowi, był pomysł, że powstanie chór w Teatrze Osterwy, który będzie składał ze wszystkich pracowników, którzy chcą i że w sposób regularny będziemy się harmonizować w ten sposób, żeby tę synergię rozwijać, bo na pewno to jest coś, co pozwoli nam na w jakiejś sile dalej pracować.
No i to była inspiracja Bałuckiego, jak rozumiem.
Tak, absolutnie. No, tak. Myślę, że też nauczyliśmy się, żeby mieć więcej dystansu do siebie i takie poczucie humoru, żebyśmy uczyli się właśnie od Anglików, czarny humor, no i oczywiście też od Żydów. To poczucie humoru jest na pewno czymś, czyli też komedia, taka mądra komedia, jest na pewno czymś, co nam pozwoli trochę lżej przejść przez nawet bardzo ciężkie.